Portal IcelandNews.pl zaprasza na skrót najważniejszych wiadomości z zeszłego tygodnia.
Rodzice Arniego Freyra Sveinssona, 18-latka, który latem 2014 roku zginął w wypadku kolejki górskiej, oskarżyli park rozrywki Terra Mítica w Hiszpanii o nieumyślne spowodowanie śmierci. Ojciec i przebrana matka Sveinssona wystąpili ostatnio w programie informacyjnym Castillos, w którym opowiedzieli o tragedii. Dyrektorzy parku nie przyznają się do zarzutów i wyjaśniają, że nastolatek był za ciężki na kolejkę górską. Obok rollercoastera nie wywieszono żadnych wytycznych odnośnie maksymalnej wagi, 120 kg, którą Sveinsson przekroczył. Svein Sigfusson, ojciec chłopca, uważa, że przyczyną wypadku była awaria systemu blokującego zamontowanego w metalowych prętach, mających zabezpieczyć pasażera. Blokada otworzyła się, przez co Andri wypadł z kolejki. Ich wyjaśnienia są nie do przyjęcia, uważa Sigfusson. Pracownicy parku byli przesłuchiwani 24 godziny po wypadku. Według ojca chłopca ich zeznania nie miały żadnego sensu. Podejrzewa on, że mogli to zrobić, aby utrzymać posadę. Działanie kolejki wznowiono, ale nadal nie ma przy niej informacji odnośnie dopuszczalnej wagi, jedynie wytyczne dotyczące wzrostu, twierdzi Sigfusson. Karetka przyjechała na miejsce około 25 minut później i przez 3 kwadranse lekarze próbowali utrzymać Andriego przy życiu. Sigfusson uważa jednak, że syn nie mógł wyjść cało z wypadku, gdyż wypadł z kolejki jadącej z prędkością 60 km na godzinę na wysokości 18 metrów. Dyrekcja parku rozrywki nie kontaktowała się z rodziną po wypadku. Rodzice ofiary nie byli też przesłuchiwani przez policję. Ojciec chłopca ostrzega wszystkich, aby przed wycieczką do parku rozrywki dokładnie poznali wszystkie wytyczne. Na Facebooku powstała specjalna grupa Dop für ihr Dot, czyli trawka za rzeczy, której członkowie wymieniają narkotyki na inne produkty, często skradzione. Istnieje wiele podobnych stron będących przykrywką dla sprzedaży narkotyków. Jednak co wyróżnia konkretną grupę, to fakt, że narkotyki wymienia się tam na najróżniejsze towary, pisze Stundin. Największą popularnością cieszy się odzież Adidasa oraz zimowe kurtki firmy 66 North, często wypatrywane przez złodziei. Z wpisów zamieszczonych przez członków grupy można wywnioskować, że wiele produktów to rzeczy kradzione. Do grupy należy ponad 2000 osób i codziennie zamieszcza się tam wiele postów. Wielu użytkowników zaznacza, że ich produkty nie są kradzione. Osoba, która chce sprzedać laptopa, napisała, że dołączy paragon. W miniony czwartek RUW zacytował słowa prezesa IKEA, który powiedział, że pewne grupy ludzi utrzymują się z okradania sklepów. Kradną małe, ale kosztowne towary, takie jak diody i żarówki, kosztujące od 6 do 8 tysięcy koron. Są to maleńkie przedmioty, które mieszczą się w kieszeni. Potem złodzieje sprzedają je w internecie, możliwe też, że wymieniają je na narkotyki. Zdaniem biznesmena, złodzieje chodzą do sklepów i centrów handlowych, aby zarobić na wypełnianiu zadań od swoich przełożonych. Ostatecznie jednak płacą za to konsumenci. Wizir poinformował też, że na Facebooku istnieje bardzo aktywna grupa niemal 3000 osób, której członkowie handlują alkoholem. Zamieszcza się tam posty z prośbą o dany rodzaj alkoholu i otrzymuje się odpowiedzi z numerami telefonów i informacjami o cenie. W nocy 4 lutego w okolicy jeziora Kleifarvatn, które znajduje się niedaleko Reykjaviku, wystąpiła seria trzęsień ziemi, wśród których najsilniejsze miało 3,9 stopnia w skali Richtera. Wstrząs był odczuwalny w znajdującej się niedaleko jeziora miejscowości Hafnarfjordur, jak również w Reykjaviku. W oświadczeniu z islandzkiego biura meteorologicznego napisano: po najsilniejszym trzęsieniu zarejestrowano jeszcze serię mniejszych wstrząsów. Trzęsienia ziemi w tej okolicy występują bardzo regularnie. Członkowie dwóch grup muzułmańskich, Islandzkiego Centrum Kulturalnego oraz Stowarzyszenia Muzułmańskiego Felag Muslima, protestowali podczas spotkania innego ugrupowania, Fundacji Muzułmańskiej na Islandii, które otrzymało dofinansowanie od Arabii Saudyjskiej na budowę meczetu na wyspie. Jak poinformował Ahmed Sedek z Islamskiego Centrum Kulturalnego, stowarzyszenie chce dowiedzieć się, co stało się z milionem dolarów, które Arabia Saudyjska podarowała na budowę meczetu w Islandii. Funduszy tych nie otrzymało ani Centrum Kulturalne, ani Stowarzyszenie Muzułmańskie. Meczet miał powstać w Sogamiri w Reykjaviku. Potrzebujemy funduszy na naszą działalność na Islandii. Fundacja Muzułmańska nie jest stowarzyszeniem religijnym, a ich działania, takie jak przeprowadzanie spotkań za zamkniętymi drzwiami, wydają mi się podejrzane, powiedział Sedek. Jedyne oficjalne religijne instytucje islamskie to Centrum Kulturalne oraz Felag Muslima. Islandzkie Biuro Meteorologiczne wydało 4 lutego ostrzeżenie przed sztormem. Śnieg zasypał znaczną część Islandii, natomiast w piątek około godziny 12 na południu i zachodzie kraju odnotowano powiew silnego wiatru, deszcz i gołoledź. W Reykjaviku i okolicach sztorm był mocno odczuwalny, ale uspokoił się około 21. Najgorsza pogoda była jednak w Islandii Zachodniej i fiordach zachodnich. W północno-wschodniej części fiordów wzrosło zagrożenie lawinowe. Silny wiatr, opady deszczu i deszczu ze śniegiem doprowadziły do tego, że w wielu miejscach w kraju zamknięto drogi.
Zarząd dróg i służby ratownicze zawsze odradzają podróżowanie samochodem w takich warunkach. Sąd Najwyższy skazał byłego szefa banku Landsbankin Sigurjona Arnasona na 18 miesięcy pozbawienia wolności za udział w manipulacji cennymi akcjami. Skazani zostali także dwaj inni pracownicy banku, m.in. na 2 lata pozbawienia wolności i 12 miesięcy pozbawienia wolności za manipulację cenami akcji Landsbanki Islands. Wśród zarzutów znalazło się także oszukiwanie inwestorów, wierzycieli, władz islandzkich i społeczeństwa. Sigurjón Arnason był skazany już wcześniej w tej samej sprawie przez sąd rejonowy na 12 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast Sąd Najwyższy wydłużył ten wyrok. Mężczyzna skazany był także na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w sprawie IMON, co oznacza, że teraz musi odbyć karę 5 lat pozbawienia wolności. Nieznany mężczyzna próbował obnażyć się przed 3 10-letnimi uczennicami szkoły w centrum Reykjaviku. Dziewczynki natychmiast zgłosiły to nauczycielom. Jak poinformował dyrektor, dziewczynki bawiły się piłką przed szkołą, kiedy podszedł do nich ekshibicjonista. Uczennice od razu skontaktowały się z nauczycielami. Dziewczynki były w szoku, ale zareagowały wzorowo, natychmiast zgłaszając ten incydent. Dokładnie opisały podejrzanego. Sprawę bada w tej chwili policja. Po raz pierwszy od 25 lat na tym stanowisku spotykam się z przypadkiem, że ktoś przychodzi do szkoły, aby popełnić takie przestępstwo, powiedział dyrektor. Szkoła ostrzega wszystkich rodziców i uczniów. Policja nie podała portalowi Morgunbladet więcej szczegółów, ale potwierdziła, że trwa śledztwo w tej sprawie. Jak wykazała najnowsza ankieta przygotowana przez Gallup dla prounijnej organizacji Ja Island, 59,1% Islandczyków jest przeciwko członkostwu Islandii w Unii Europejskiej. Prawie 41% ankietowanych opowiedziało się za dołączeniem do Unii. Najwięcej zwolenników jest wśród osób z wysokimi poborami, wyższym wykształceniem oraz wśród wyborców partii Sojusz. Przeciwko członkostwu Islandii w Unii Europejskiej są najczęściej ludzie w wieku od 18 do 24 lat, osoby powyżej 55 roku życia, a także zwolennicy Partii Niepodległości należącej do koalicji. Każdy sondaż opublikowany na Islandii od sierpnia 2009 roku pokazywał, że większość Islandczyków nie chce należeć do Unii. Większość osób chciałaby jednak wznowienia negocjacji akcesyjnych. Za opowiedziało się prawie 46% respondentów, a przeciwko prawie 41%. Mimo to poparcie dla negocjacji znacznie spadło od kwietnia 2015 roku, kiedy 51% ankietowanych chciało, aby Islandia nadal kandydowała do Unii. Islandia wystąpiła o członkostwo w lipcu 2009 roku. W 2013 wniosek wstrzymano po wyborach powszechnych, w wyniku których władzę objął centroprawicowy rząd. Natomiast w zeszłym roku poinformowano Unię Europejską, że Islandia nie powinna być już uważana za kandydata. Już 9 kwietnia w ramach trasy koncertowej VHS Tour Droga Zwycięstwa w stołecznym klubie Gaukurin koncert zagra raper Jacek Tede Graniecki. Na scenie towarzyszyć będą mu Pan z Grybus oraz DJ Tunisiano. Kiedy mówimy polski hip-hop, prawdopodobnie jednym z pierwszych wykonawców, jacy przyjdą nam na myśl, będzie właśnie Tede. Żywa legenda, będąca w grze od samego początku, wyznaczająca wciąż nowe kierunki i będąca na topie. Po więcej szczegółów zapraszamy Was wszystkich na portal Iceland News oraz na naszego Facebooka. I już prawie na koniec skrótu najważniejszych informacji, wpadka amerykańskiego turysty. Nawigacja nie ma litości dla robiących literówki. Amerykanin, który chciał udać się do hotelu Fron na Laugavegur, po 5 godzinach jazdy śliskimi górskimi drogami trafił na ulicę Laugarvegur w miejscowości Siglifjordur na północy Islandii. Mężczyzna wyjechał z lotniska w Keflaviku po 5-godzinnym locie z USA. Był przygotowany na godzinną podróż do hotelu Fron na Laugavegur w Reykjaviku. Wycieczka trwała jednak nieco dłużej, co wzbudziło podejrzenia turysty. Dwukrotne wpisywanie adresu okazało się bezowocne. Po 5 godzinach jazdy dojechał na ulicę Laugarvegur, zapukał do drzwi Sigurliny Karadottir i zapytał, czy hotel Fron znajduje się gdzieś niedaleko. Spojrzałam na jego wydruk z potwierdzeniem rezerwacji, potem na niego i zastanowiłam się, czy to jakiś żart, opowiadała Karadottir portalowi Visir. Amerykanin podobno zawstydził się, gdy kobieta wyjaśniła mu jego błąd. Zaprosiła go do środka, zadzwoniła do hotelu, aby poinformować, że mężczyzna nie dotrze na czas oraz przełożyła rezerwację na następny dzień. Zarezerwowała mu pokój w hotelu Siglo w Siglufjordur, gdzie dobrze go przyjęto. Turysta powiedział jej, że faktycznie miał w planach wycieczkę dookoła wyspy, ale nie zaraz po 5-godzinnym locie z Nowego Jorku. Jak się okazuje, na stronie hotelu Fron również można znaleźć niewłaściwy adres Laugarvegur 22A właśnie z literką R. Zapraszamy Was teraz na dwa felietony. Pierwsze autorstwa Sigurd Steinamassona dotyczącego polowań na wieloryby na Islandii oraz Piotra z redakcji icestory.pl o islandzkich świętach, które odbędą się już w najbliższym tygodniu.
Prawie zawsze są zaskoczeni, gdy im to mówimy. Turyści. 1 200 000 osób w minionym roku. W tym zaś prawdopodobnie 1,5 miliona. Wielu z nich nie ma pojęcia, że Islandia jest jednym z 3 państw na świecie, w którym wciąż poluje się na wieloryby w celach zarobkowych. Pozostałe 2 to Norwegia i Japonia. Czy naprawdę wielorybnictwo jest na Islandii tak istotne? Faktem jest, że polowaniami na płetwale karłowate zajmuje się tutaj tylko jedna firma. Między kwietniem a wrześniem wypływają swoją szarą łodzią z miasteczka Kopavogur i polują na wieloryby tuż przy rezerwacie tych zwierząt w zatoce Faxafloy, gdzie często organizuje się wycieczki na oglądanie tych ssaków. Oznacza to, że polują na te same osobniki, które Islandczycy chcą pokazać turystom. Czy to nie absurd? Ponad połowa mięsa płetwali karłowatych trafia do restauracji głównie w Reykjaviku. Kto jest głównym konsumentem tego przysmaku? O, zgadliście. Turyści. Od lat utrzymuję kontakt z wieloma restauratorami ze stolicy i to oni uświadomili mi, że mięso wieloryba zazwyczaj zamawiają przybysze z zagranicy. Z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Holandii, Włoch, Chin i nie tylko. Co ciekawe, kraje te zdecydowanie sprzeciwiają się polowaniu w celach zarobkowych, a 80% turystów deklaruje, że jest przeciwko wielorybnictwu. Polowań zakazano w 1915 roku. A więc jakim prawem Islandia nadal na to pozwala? Płetwale karłowate są ubijane, żeby zaspokoić kulinarne zachcianki turystów i wprowadzono by zakaz polowań, gdyby nie ta prymitywna ciekawość. Od roku 2011 Międzynarodowy Fundusz Pomocy Zwierzętom przy współpracy z Ice Whale, Krajowym Stowarzyszeniem Organizatorów Wycieczek Obserwacyjnych, przeprowadził kampanię pod hasłem Meet Us, Don't Eat Us. Poznaj nas, nie jedz nas. Ponad 400 wolontariuszy SEEDS z przeszło 30 krajów informowało turystów w Reykjaviku, że wielorybnictwo nie jest wiekową islandzką tradycją i że mięso wieloryba nie jest tutaj tradycyjną potrawą. Niestety przewodnicy, którzy niezbyt pilnie zapoznali się z historią polowań, podtrzymują to nieporozumienie. Już od samych początków wielorybnictwa na Islandii, zapoczątkowanego przez Basków w 1613 roku, aż do roku 1949, polowaniami zajmowały się głównie firmy zagraniczne. Niektórzy farmerzy organizowali polowania na niewielką skalę. Potem wielorybnictwem chciały się zająć 2 albo 3 islandzkie firmy, które jednak bardzo szybko upadły. W latach 1880-1923, a nawet dłużej, Islandia była bardzo przeciwna zabijaniu wielorybów. W roku 1913 zupełnie zakazano polowań na islandzkich wodach. Ustawa weszła w życie w 1915 i było to prawdopodobnie pierwsze takie zarządzenie na świecie. Presja ze strony Danii i Norwegii sprawiła jednak, że ponad dekadę temu przywrócono prawo do wielorybnictwa w Islandii. Oprócz firmy polującej na płetwale karłowate istnieje też przedsiębiorstwo należące do pewnego bogacza, które przeprowadza polowania na finwale, 10-krotnie większe od płetwali karłowatych. Dodatkowo mięso finwali transportowane jest do Japonii, podczas gdy mięso płetwali karłowatych sprzedawane jest tylko w Islandii. Finwale znajdują się na liście gatunków zagrożonych, płetwale karłowate nie. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzeciw wobec polowań na nie jest wyrazem troski o dobro zwierząt oraz że polowania krzywdzą tych, którzy chcą wieloryby po prostu obserwować. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zagraniczni goście, którzy chcą zjeść na Islandii carpaccio albo stek z wieloryba, zrozumieli, że przyczyniają się do bezsensownego, niehumanitarnego zabijania zwierząt. Nie okłamujmy się, takie osoby nie kultywują islandzkiej tradycji. Według ankiet zaledwie 3% Islandczyków jadło mięso wielorybów 6 lub więcej razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 82% badanych nie próbowało go w ogóle. Dlaczego więc wy macie to robić? Wybierzcie się na obserwację wielorybów, a zobaczycie piękno tych zwierząt w ich naturalnym środowisku, a nie tylko stek na talerzu. Bolludagur, Sprengidagur, Oskudagur, czyli islandzkie świętowanie na początku lutego. Polacy mają swój tłusty czwartek, Czesi świętują Dzień Golonki. Niemcy lubią się kończyć na Oktoberfest, a Włochom zawdzięczamy Międzynarodowy Dzień Spaghetti. Czymś truć się trzeba. Islandczycy kochają słodkie bułeczki. To właśnie nimi w najbliższy poniedziałek będą napełniać brzuchy wszyscy od Keflaviku po Seyðisfjörður, ponieważ obchodzony będzie Bolludagur, znany też pod nazwą Dnia Słodkiej Bułeczki. Trochę jak w bajce o Jasiu i Małgosi, każdy sklep spożywczy opływać będzie bitą śmietaną, owocami i drzemami, którymi nabita będzie przesłodka bolla. Polakom może przypominać nieco nasze ptysie.
inkrustowana z wierzchu mielonymi orzechami, lukrem czy polewami bolla, sprawi, że nawet największy przeciwnik cukru prawdopodobnie skusi się przynajmniej na jedną bombę kaloryczną. Bollu d'Agur obchodzony jest dokładnie 7 tygodni przed Wielkanocą. Właściciele piekarni, w przeciwieństwie do pracowników, już zacierają ręce, bo zgodnie z prawami rynku słodkie bułki można już kupić na kilka dni przed godziną zero. Prawie każda piekarnia ma swoje specjały. Wybór jest potężny, a miłośników łakoci może przyprawić o ból brzucha i słodziutkie mdłości. Święto słodkiej bułeczki najprawdopodobniej przywędrowało na Islandię z otwartej na wszelkie życiowe przyjemności Danii, której mieszkańcy razem z norweskimi piekarzami wprowadzili też, pod koniec XIX wieku, tradycję sprzedawania specjałów w poniedziałek przed Wielkim Postem. Zwyczaj ten był charakterystyczny przede wszystkim dla większych miast, które posiadały swoje piekarnie i cukiernie, a do mniejszych miejscowości przywędrował dużo później. Po przesłodkim bollu d'Agur nadchodzi w Islandii czas na sprengi d'Agur. Wszyscy tradycjonaliści gotują i jedzą solone mięso, żółtą fasolkę szparagową i zupy, także na padlinie z pobliskich pastwisk. Sporo osób kojarzy zapewne sketch Monty Pythona o obżartuchu w restauracji, który pękł z przejedzenia. Islandczycy w Sprengi d'Agur też mają pozwolenie, by jeść do nieprzytomności, ale zazwyczaj nie pękają. To ostatni dzień karnawału i muszą przygotować się na środę popielcową. Kierownik w restauracji IKEA stwierdził, że najwięcej gości obsługuje się właśnie w Sprengi d'Agur, zwanym też Tłustym Wtorkiem. Tego dnia szwedzką restaurację odwiedza od 3 do 4 tysięcy osób, a pociechy do 12 roku życia mogą zjeść posiłek za darmo. Kiedy twojemu dziecku z radości cieknie ślinka i aż trzęsie się przy szafie, to niechybny znak, że mieszkasz na Islandii i właśnie zaczął się Osku d'Agur, czyli środa popielcowa. Właśnie w tym dniu na ulicach miasta widać duże grupy młodocianych przebierańców, którzy podobnie jak w Halloween chodzą do domów, restauracji i siedzib wielu firm, zbierając słodycze lub fanty. W porównaniu z Halloween jest tylko jedna różnica. Duchy, czarownice, piraci i młode trolle za garść słodyczy muszą zaśpiewać piosenkę lub wyrecytować wiersz. Zwyczaj zdrowszy, milszy, rozwijający kulturę i struny głosowe najmłodszych. Jedynie dorośli po 40 piosenkach czują się jak po maratonie od przedszkola do Opola. Dawno temu, w środę popielcową, okrutne islandzkie dzieci wsadzały do beczki żywego kota. Jeśli mali szczęściarze znaleźli na tym pustkowiu jakieś drzewo, to wieszali pojemnik nad ziemią. No, nie zdziwiłbym się, gdyby robili to nad lawą. I kijami uderzali tak długo, aż ten rozbił się i zwierzak już wolny pędził na złamanie karku do najbliższej kryjówki. Wygrywał osobnik, który jako pierwszy zniszczył beczkę, otrzymując w ten sposób tytuł kociego króla. Dziś dzieci uderzają patykami, pojemniki napełnione porcją słodyczy. Jak widać, najbliższe święta na Islandii to mieszanka słodkości z mięsiwem. Dodajmy do tego kilka kropli brandywina i cieszmy się razem z Islandczykami mieszkającymi w kraju, w którym małe słodkie przyjemności rozświetlają często ponury zimowy krajobraz. To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejną porcję informacji z Iceland News za tydzień o tej samej porze. Czytał Piotr Mikołajczak. Bless!